Ja czekałem z tymi pozdrowieniami, żebym miał głos, bo oczywiście pozdrowienia standardowo przyłożę ze zboru, ale dzisiaj wyjątkowo, bo rozmawiałem jeszcze wcześniej z pastorem i kazał szczególnie pozdrowić, że pamiętają, że myślą.
Dziękujemy bardzo.
O was. Dziękujemy wam.
I od nas
że powiedziałem pastorowi, że nie omieszkam pozdrowić, więc od was też nie omieszkam pozdrowić. I na dzisiaj słowo. Wiecie, słowo na dzisiaj to będzie zbiór takich przemyśleń, dlatego że ja jakoś szczególnie się nie szykowałem. Z tym dlatego, że ja zawsze jak wyjeżdżam, to z tą nadzieją, że sobie gdzieś posłucham na luzaka słowa, ale jakoś tak zawsze wychodzi, że tu tato pastor prosi, więc ja też nie chcę odmawiać. Więc dzisiaj podzielę się tylko takimi drobnymi przemyśleniami, które mam na temat głoszenia Ewangelii, na temat życia chrześcijanina. Ale przy okazji chciałem rozpocząć od tego Gabrysia. W swojej modlitwie wspomniała takie słowa, że prosi Boga, żeby zawsze tu pastor zwiastował słowo bezkompromisowe, tak? Takie słowo zauważyłaś. I mi się to tak bardzo spodobało, bo to jest też to, z czym ja od długiego czasu chodzę i myślę, nawet ostatnio chyba z Anią rozmawiałem na ten temat, że ciekawe, jak długo to bezkompromisowe słowo jeszcze będzie głoszone w Kościele, wiecie? Dlatego, że to pokolenie, które dla nas było takim wzorem do naśladowania naszymi duchowymi ojcami, czy nawet dziadkami, to pokolenie przemija już, a czasy bardzo się zmieniają. I tak jak teraz świat idzie z postępem i jak wiele rzeczy dotyka Kościół, dotyka trudnych problemów, jak chociażby homoseksualizm, czy inne rzeczy, które wchodzą, sprawy etyczne, jak in vitro, jak eutanazja, jak inne różne rzeczy. I to wszystko zaczyna wchodzić i każdy chrześcijanin zaczyna mieć jakiś swój pogląd na pewien temat. I czasami ten pogląd jest zbieżny z tym, co mówi Biblia, czasami ten pogląd jest zbieżny z tym, co mówią mądrzy tego świata, ale każdy sobie wyrabia jakiś pogląd. I tak wiecie, kiedy młodzież nasza, moje dzieci, moje dziecko, mój Patryk będzie chodził do szkoły, już są coraz większe naciski na to, żeby w szkole jemu przekazywano tą wiedzę taka, która jest powszechna i która jest jedyna słuszna, czyli pełna akceptacja dla wszystkich, ja to nazywam dalej dewiacji, aczkolwiek z miłością. Nie, żebym, tak jak kiedyś tu mówiłem, nie mam nienawiści do homoseksualistów, aczkolwiek nie popieram tego, gdyż to jest grzech. Nie akceptuję, nie uważam, że osoby takie powinny być w służbie, w kościołach, a już do tego dochodzi, że zaczynają zastanawiać się, jak to zrobić, żeby te osoby mogły służyć, tak jak każde inne. I ja tego nie popieram, aczkolwiek wiem, że moje dziecko już będzie żyło w czasach takich, w których mówienie inaczej będzie zakazane. I właśnie zastanawiałem się nad tym słowem bezkompromisowo. Kto będzie tak bezkompromisowo stanie i powie, nie zgadzam się. To nie jest to, co mówi Słowo Boże. Biblia mówi co innego na ten temat. I tak jak kiedyś, chyba u nas w zborze też mówiłem, że byli tacy bracia w zborze, którzy jak tylko krzywo usiadłem, albo gdzieś się nachyliłem do kogoś, coś powiedziałem na ucho, to albo głośno chrząknęli, albo nawet skazanicy zwrócili uwagę. Tak teraz tego nie ma. Wiecie, ja nie mówię o Dawidku, bo Dawidek jest jeszcze mały, nieświadomy, on sobie tam mówi po swojemu, ale kiedyś było niedopuszczalne, żeby dzieci siedzące, u nas tak jest czasami, siedzą sobie w pierwszej, drugiej ławce i coś tam do siebie cały czas. Naprawdę to było nie do pomyślenia. Byłby od razu, bez problemu brat, który by powiedział stop, nie róbcie tak, albo przyjdźcie się podzielić jakimś fragmentem, jak macie coś do powiedzenia. Jak było?
Nie żadna odpłata.
No właśnie. Albo odpłata była w domu, przez rodziców. Teraz ja osobiście mam się zwrócić uwagi, dlatego że pomyślą sobie, a zaraz rodzice będą sobie o mnie myśleć, jak on, dlaczego, tak, pozwólcie dzieciom przychodzić, tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie mam swojego poglądu wyrobionego na ten temat, wiem jak było kiedyś. Chociażby w takiej prostej, trywialnej sprawie była stanowczość. W innych rzeczach, jak chodzenie na dyskotekę, na zabawy, też przy okazji mówienia świadectwa jednej dziewczyny u nas w zborze, ona mówi, że o, jeszcze jako chrześcijanka chodziła sobie na zabawy, ona nie widziała w tym nic złego, ale jak powiedziała starszej siostrze to jakiejś tam swojej w panu, to ta siostra mówi, na zabawy dziecko, to tam diabeł ciebie zaprowadził. I wiecie, ja tak z jednej strony słucham i to jest coś, co ja kiedyś wiedziałem. Dla mnie to nie było coś nadzwyczajnego, że jak ta siostra może tak mówić. To było normalne, że nie chodziło się w takie miejsca, to nie było miejsce dla chrześcijan. Teraz młodzież mówi, że oni się idą wyszaleć, to jest nic złego, że sobie poskaczą na dyskotece. i nie pogada z nimi, nie przetłumaczy. I sobie myślę, kto za kilkanaście lat, kiedy zabraknie starszych braci, tych, którzy wzrastali, kiedy ten kościół powstawał, kiedy musieli kilometrami chodzić, często w bardzo ciężkich warunkach, żeby iść gdzieś zwiastować Ewangelię, kiedy ich zabraknie. Kto zostanie tutaj, żeby głosić to właśnie stanowcze, to bezkompromisowe Słowo Boże? I wiecie, tutaj jest słowo zachęty do nas wszystkich, szczególnie do rodziców, ale także do nas, którzy jeszcze żyjemy, którzy mamy łaskę, żebyśmy nie zapominali o tym, że Słowo Boże się nie zmienia, że zmieniają się okoliczności, w których to Słowo jest zwiastowane, ale Słowo Boże, tak samo jak i Bóg, ono jest niezmienne. I dopóki my będziemy o tym pamiętać i będziemy przekazywać, my będziemy stać i tak jak czasami tato powie, ale tak nie jest i walnie ręką w stół, nawet jak rozmawiamy gdzieś w domu, on powie nie, bo to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. I wiecie, i tego ja życzę wam i sobie. I naprawdę to jest, dziękuję ci Gabrysia za to słowo w modlitwie, bo mnie to naprawdę dotyka i ostatnimi czasy bardzo dużo o tym myślę. Żeby nie zabrakło. Żebyśmy się modlili o nas samych, o nasze dzieci, o to, żeby one zawsze miały tą mądrość w sobie, żeby potrafiły także kiedyś mówić nie i pouczać innych. I żebyśmy my nie zatracili tego. Ja nawet tacie, jak życzenia składałem urodzinowe, to mówię, żeby tato zawsze miał taki właśnie takie podejście stanowcze i zawsze był taki, ja nie użyłem słowa bezkompromisowy, tylko
jakby trzymać się Bożego Słowa.
Tak, no, radykalny. Tak, radykalny w tym pojmowaniu Słowa Bożego. Nie? Ostatnio czytałem artykuł o tym, jak w pewnym kościele mają dylemat, bo pastor okazał się homoseksualistą. I co z tym zrobić? No bo on tak samo kocha, bo przecież to jest miłość, a Bóg jest miłością, więc pastor, czy jego odsuwać od służby, czy nie odsuwać. I wiecie, tak zaczęłam wychodzić, co się stało ze Słowem Bożym, co się stało z Duchem Świętym, który kierował i dawał pojęcie, i dawał rozeznanie. Co się stało ze słowami Jezusa, który powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, on jej powiedział, ja Ciebie nie potępiam. I to jest także nasza rola, my nie mamy potępiać. Nie mamy mówić, że Ty jesteś do niczego, nie przychodź tu więcej. Tylko, że Jezus zaraz po tym, jak powiedział, ja Ciebie nie potępiam, powiedział również, idź i więcej tego nie rób, nie grzesz. Wiecie, brakuje mi tego tak bardzo, żeby taka radykalna nauka, żeby takie radykalne podejście było w Kościele. Teraz w imię poprawności politycznej i tego, żeby nie stracić członków, nie mówi się już takich rzeczy. Nie mówi się ostrych rzeczy, bo może lepiej nie. To jest złe. Dlatego, że jeżeli my chcemy, żeby Kościół, czyli ciało Chrystusa tu na ziemi, było do Niego podobne, było doskonałe, to nie może zabraknąć tych nauk. Nie może zabraknąć pouczenia. Zobaczmy na listy, które pisali apostołowie. Oni nie tylko zawsze pisali, jesteście fajni, cacy, podoba mi się, jak to robicie. Słyszałem, że u was tam jest brat, no ale dobrze, tak trzymajcie go tak delikatnie, tak powiedzcie mu, że tak może nie powinien. Tato wczoraj zwrócił na to uwagę. No i powiedzieli, dlaczego on jest jeszcze wśród was? Powinien być odłączony już. Jeżeli trwa w grzechu i w uporze i nie chce się nawrócić. Nie chce zmienić swojego podejścia. Tylko, że teraz, tak jak mówię, teraz liczą się statystyki, liczą się pieniądze często w zborach, często to, że oni na dziesięcinę jednak dają, to tak może nie wypada. Jezus nie przyszedł z takim słowem. On mówił do swoich uczniów, że kto was nie przyjmuje, strzepnijcie krok z waszych butów i idźcie dalej. Tam, gdzie będą was pióra. W Ewangelii później w listach czytamy w Dziejach Apostolskich, że wiele razy tak było. Wiele razy, gdy nie zostali uczniowie przyjęci, oni tam nie siedzieli, mówili, a może jednak, no to nie jest taka zła rodzina, no jakoś tam będzie. Tylko oni często zrzucili ten krok ze swoich butów, powiedzieli, idziemy dalej, tam gdzie będą nas słuchać. I nie zachęcam was do tego, żebyśmy mieli takie podejście, bo chcę, żeby to wszystko, co robimy, żeby przede wszystkim głoszenie Ewangelii wynikało z naszej miłości do bliźnich i z takiego cierpienia, z tego, że patrzymy, że oni giną, ale żebyśmy także mieli świadomość, że Słowo Boże nie zezwala na kompromisy. Ono nie zostawia jakiejś furtki, że no dobra, to jakoś tam będzie. Tylko to jest ostry miecz, który przecina i który ma to zadanie. Co się stanie, jeżeli miecz się stępi? On będzie mógł iść, będzie mógł wciąć, ale tak naprawdę tylko zrani być może. O, zabolało mnie, no ale dobra, będzie, jakoś wszystko jest okej. Okay. Nie takie jest Słowo Boże. Słowo Boże to jest miecz, ostry miecz, który albo przetnie, albo w ogóle nie powinien być używany. I dlatego zachęcam do tego, żebyśmy mieli także takie myślenie, kiedy uczymy swoje dzieci, kiedy nasze dziecko przychodzi do nas z trudnym pytaniem, żebyśmy zanim wydamy mu jakąś odpowiedź omijającą, może nawet zastanowili się, przemodlili temat, skonsultowali ze Słowem Bożym, dlatego, że to, co kładziemy dziecku do głowy, to będzie przez wiele lat później owocowało. Ja pamiętam, też za nią rozmawialiśmy o tym, jak my, ona w swoim domu, ja w swoim, oglądaliśmy jako dzieci o końcu świata, jak złodziej w nocy. Wiecie, ja do dzisiaj jestem dorosłym gościem i cały czas, jak myślę o końcu świata i o tym, jak będzie już to pochwycenie i jak ludzie zostaną, to mam wyobrażenie takie, jak było w tym filmie. Że będzie gilotyna, że będą inne rzeczy, że będą wyłapywać. I tak dziecko pojmuje. Kiedy dziecku coś się tłumaczy, Salomon, nałóż dziecka drogi jego, a nie zejdzie z niej nawet, czy nałóż chłopca drogi jego, a nie zejdzie w niej nawet w starości. To, co dzieciom dzisiaj kładziemy do głowy, one będą w tym żyć. Jeżeli nauczymy ich radykalnie postrzegać Słowo Boże i w taki sposób dosłownie, jaki ono jest, to on nie będzie chciał kompromisu. I wiecie, to też wynika z tego drugi punkt, który też poruszyłem wczoraj statem, jeżeli chodzi o pojazd Bożą. Miałem taką okazję w Zakopanem poznać kelnera, który byliśmy za nią, który gdzieś tam myśmy coś rozmawiali i on się wtrącił odnośnie Kościoła katolickiego. I coś zaczął mówić, że wiesz, ty mi nie musisz przekonywać, bo ja w Kościele katolickim, ja byłem w seminarium. 3 lata, więc ja się wyleczyłem, 2 lata ja się wyleczyłem już z religii, z tego wszystkiego i z Kościoła. I on nie powiedział tak naprawdę, co tam się działo, nie chciał tego mówić, ale mówi, ja się napatrzyłem, mi wystarczy. Mówi, naprawdę i mam dość, nie chcę nawet patrzeć na tych, on to nazwał czarnych, czyli na księży. I wiecie, tak sobie myślę, też z rozmowy z tatem, żeśmy doszli do takiego wniosku, że kiedy młodzi ludzie, nawet katolicy, ale którzy mają tę pasję dla Boga i być może chcą poznawać Boga, na swój sposób oczywiście, no bo oni nie mają pełnego poznania, ale Duch Święty objawia. I oni, kiedy przychodzą z tą pasją, z tym zapalem, tak, ja chcę służyć Bogu, i trafiają w miejsce, w którym nagle wszystko odwraca się do góry nogami. Ich pojęcie o świętości, o przybliżaniu się, o poznawaniu Boga styka się z przekonami, styka się z alkoholem, być może nawet z kobietami, z różnymi innymi rzeczami, gdzie oni zaczynają doznawać takiej przemiany i sobie myślą, to jak? Oni takie rzeczy robią i cały czas są księżami, jakoś służą i jest dobrze? I nagle bojaźń Boża, która w nich była, staje się taka mniejsza. No skoro oni tak żyją i się nic nie dzieje z nimi, przecież ja do tej pory myślałem, że jeżeli ja bym tak robił, to Bóg by mnie potępił, to ja bym umarł, zginął, bym coś innego by się ze mną stało. I zobaczcie, co stało się w Edenie. W jaki sposób szatan przemówił do Ewy. Powiedział, co się stanie, dlaczego nie chcesz zjeść? A ona powiedziała, że Bóg powiedział, że jeżeli skosztujemy tego owocu, to na pewno umrzemy. A szatan powiedział, ale czy na pewno tak powiedział? Na pewno nie umrzecie. Tylko otworzył wam się oczy. I zaczął mówić, że na pewno nie umrzecie. I wiecie, on kiedy ją zachęcał, okazało się, że ona skosztowała ten owoc i nagle, o, wąż miał rację, ja wcale nie umarłam. I wiecie, tak samo myślę, że nie tylko ci księża, to jest tylko jeden przykład, bo co innego, chrześcijanie, często oglądamy filmy różne, chodzimy do kina, seriale, gdzie coraz częściej zaczyna nam być wkładane to, że ludzie się śmieją z Boga. Śmieją się z religii, śmieją się z pastorów, śmieją się z uwielbiania, to już dawno było te murzyńskie, przepraszam za słowo, gospelowe uwielbienia, gdzie oni sobie klaskali, a wychodził jakiś pastor nawiedzony i zaczął krzyczeć coś po swojemu i wszyscy się z tego śmiali, że to takie jest śmieszne. Teraz coraz częściej, ja kiedyś serial oglądałem, bajkę, gdzie był odcinek, który po prostu z Jezusa się śmiali. Przyszedł Jezus z nieba, w szacie białej i oni tam, a Jezu, coś, i naśmiewanie, nie? No to już po prostu mnie odrzuciło, wyłączyłem, to więcej nie oglądam. Ale różne takie rzeczy są nam wkładane do głów. I to przyjdzie na początku jako śmieszny żart. Jakiś tam kawał, jakiś dowcip. Później jakaś poważniejsza sprawa. Później jakieś coś. Sobie pomyślimy, a to przecież nic złego, no bo to ja wiem, że to jest złe. To sobie, no co mi to przeszkadza? I w ten sposób my się znieczulamy. Chrześcijanie się znieczulają. I bojaźń Boża, która powinna być przed potężnym, wielkim stwórcą, naszym Bogiem, zaczyna się zamieniać w taką pobłażliwość, takie, a już wszyscy oglądają, nic im się dzieje, no przecież ktoś to zrobił nawet, nie? Ktoś takie kawały opowiada, ktoś się śmieje jawnie z Jezusa i żyje, nic mu się nie dzieje. I to nie jest tak, że my też chcemy tak żyć, tylko zaczyna w nas podświadomie takie rosnąć, że nic się nie dzieje. Wcale nie umieramy. Tylko, że jaka była śmierć, która była w Edenie? To była najgorsza możliwa śmierć, nie ta fizyczna. Tylko to było oddzielenie od Boga. Oni zostali oddzieleni od Stwórcy. I wiecie, często teraz też tak chrześcijanie mają. Kiedy przychodzą, kiedy właśnie zaczynają w ten sposób, w ten lub w inny, bojaźń Boża zaczyna maleć, to oni tak naprawdę zaczynają oddalać się od Boga. Doznają tej śmierci, która jest najpotężniejsza. My się nie mamy bać tych, którzy mogą ciało zniszczyć. tylko tych, którzy mogą naszą duszę zatracić, nie? Tego, który naszą duszę może zatracić. I właśnie do czegoś takiego dochodzi. Dlatego miejmy się na baczności, także w tej bojaźni Bożej, w tym pobłażaniu temu światu i tych rzeczy, które nas otaczają i dotykają. Ja nie mówię, bo ciężko jest teraz tak naprawdę przefiltrować, bo nawet oglądając jakiś program na żywo z tańcami, z innymi, zdarzy się jakiś komentarz, zdarzy się jakiś człowiek, który przyjdzie i zacznie w jakiś sposób żartować sobie, nie? My jako chrześcijanie musimy być czujni. Naprawdę musimy być czujni, bo kiedy nas takie rzeczy przestają razić, jak chociażby żarty o Bogu, o Biblii, o innych rzeczach świętych, kiedy nas to przestaje razić, to z nami jest coś nie tak. To wtedy na kolana i naprawdę wołać o bojaźń Bożą. Dlatego, że bojaźń Bożą jest początkiem mądrości, ale ona także determinuje to, jakimi chrześcijanami jesteśmy. Jeżeli my się przestaniemy bać Boga, w sensie takim, że On przestanie dla nas być potężnym, jedynym autorytetem, jedynym takim, przy którym drżymy, to my nie jesteśmy żadnymi chrześcijanami już wtedy. To się okazuje, że my jesteśmy jakimiś tam ludkami, którzy sobie egzystujemy i z przyzwyczajenia robimy pewne rzeczy. I to, do czego chciałem zmierzyć na samym początku i cel główny tego mojego dzisiejszego słowa, to jest to, żeby jako chrześcijanie, ci bezkompromisowi, ci, którzy cały czas mamy w pamięci naszych braci starszych, którzy nas pouczali i jak nam powiedzieli, że papierosy są złe, w taki sposób, to myśmy się przed nimi bali, że w życiu ja nawet nie pomyślę o papierosach. Jak zobaczę papierosa, będę uciekał. Wiecie, teraz, daj Boże, żebym ja taki był. Naprawdę chciałbym być postrzegany przez młodzież jako sztywniak, który tylko zakazuje. Nie wiem, jak tam na obozie było, chyba aż tak nie byłem źle postrzegany. Ale póki nie będzie stanowczości, nie będzie takiego uczenia młodzieży, to zobaczcie, co się z nimi stanie. Oni mają tyle alternatyw, mają tyle rzeczy do robienia, mają tyle różnych dróg, którymi mogą iść. Kiedyś ktoś chciał grać na gitarze, był wierzący, no to sobie myślał, zrobię wszystko, żeby do tej grupy się dostać. Ja tak myślałem, nie? Że chciałbym grać, ale bym chciał grać z Boże. To było moje marzenie. A teraz marzeniem jest, żeby się dostać do Mam Talent, do Must Be The Music, do You Can Dance, inne. I to są szczyty marzeń. Albo zaistnieć na YouTubie, na kanale jakimś facebookowym. Świat daje alternatywy. Już wcale nie musisz się rozwijać dla Boga. Możesz zrobić miliony innych rzeczy i też będziesz fajnie, będziesz... I to jest radość. I to daje ludziom radość. I oni do tego dążą. A my nie możemy na to pozwolić. Nie możemy na to pozwolić młodzieży przede wszystkim. Bóg powołuje nas do konkretnego celu. I pytanie do nas. Do czego Bóg nas powołał? Jeszcze Jezus będąc na ziemi. Do głoszenia. Powołał nas do miłości. Ale właśnie zmierzam do głoszenia Ewangelii. Zobaczmy na uczniów w Dziejach Apostolskich, co oni robili. Na apostołów, w jaki sposób oni szli głosić Ewangelię. I teraz to jest słowo zachęty do nas wszystkich, słuchajcie. Do mnie przede wszystkim też, żebym chciał głosić, żebym miał odwagę głosić. Żebyśmy wszyscy mieli odwagę głosić. Jezus nas do tego powołał. Tak wielu ludzi modli się o wizję. Modli się o jakiś plan dla swojego życia. I mówią, Boże, objaw mi, co Ty ode mnie chcesz. Tak, jeżeli Ty mi powiesz, to ja zostawię wszystko i będę robił to, co Ty chcesz ode mnie. Ja sam, będąc jeszcze młodym chłopakiem, tak się modliłem, że Boże, objaw mi swoją wolę w moim życiu. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co mam robić. Ale nie było żadnego głosu, nawet tak się wsłuchiwałem tak bardzo, wiecie, tak kręczałem i tak, że może być jakiś szepcik usłyszę. Ale nie było. Nie było żadnego głosu. I wiele razy się modliłem o takie rzeczy, aż nagle przyszedł dzień, że w jakiś sposób zostałem powołany do służby. W inny dzień zostałem powołany do służby, której w ogóle nie chciałem, w sposób, który w ogóle ja bym sobie nawet nie zaplanował, ale Bóg sobie tak jakoś to by sobie upodobał, że nagle ja dostałem jakby jakimś obuchem w głowę i zobaczyłem, że ja mam to robić. Mówię teraz o Rangersach, nie? Z Anią, jak żeśmy byli. I nagle odkryłem, że to jest powołanie dla mnie. Nie było żadnego głosu, nie było innych rzeczy. Ale dla tych wszystkich, którzy modlicie się o wolę Bożą lub którzy nie rozpoznaliście jeszcze woli Bożej w swoim życiu, to jest zapisane w Słowie Bożym. To jest dla nas najważniejsza konstytucja chrześcijanina. Idąc na cały świat, głoście Ewangelii. Gdziekolwiek będziecie. I jeżeli modlisz się lub chcesz coś robić dla Boga, to zapewniam Cię, że najlepszym sposobem na to, żeby zacząć służyć Bogu, jest wypełnianie tego polecenia Jezusa Chrystusa. Po prostu iść i głosić Ewangelię. I to nie znaczy, że mamy zostawić wszystko, co mamy, mamy sprzedać i wyruszyć w świat, głosić Ewangelię, tylko dookoła nas są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii cały czas. I wiecie, kiedy czytamy, mnie tak szczególnie dotyka, o, już sobie kartkę zabrałem, mnie tak szczególnie porusza historia Pawła i Barnaby, kiedy byli w Ikonium. Nawet nie wiem, gdzie to jest, gdzieś tam w Grecji, ale kiedy oni przybyli do tego miasta, od 14 rozdziału Dziejów Apostolskich, jak chcecie przeczytać, a w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzali i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować, Dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listy i Derbe i okolicy i tam ukryli się i zostali przez długą chwilę ukryci. Amen?
Nie, amen, bo źle przeczytał.
O, gdzieś...
Nie, on swoje dołożył.
Literkę mi gdzieś zjadło. I tam zwiastowali dobrą nowinę. Zobaczcie, przyszli do Ikonium, do jakiegoś miasta, zwiastowali Ewangelię, to było ich zwyczaj. Kiedy przychodzili do jakiegoś miasta, przychodzili do synagogi, tam gdzie przychodzili ludzie, którzy szukali Boga i zwiastowali Ewangelię. Mówili o żywym Jezusie Chrystusie, zmartwychwstałym dodatku. To już w ogóle się ludziom nie mieściło w głowie. Ale oni to głosili, tą Ewangelię. Mieli sukces, byli ludzie, którzy się nawrócili, ale nagle pojawił się problem. Żydzi, jak zwykle, wszędzie gdzie byli, to Żydzi, ci, którzy nie uwierzyli, chcieli im zrobić krzywdę. I także było w tym razem, chciano ich znieważyć i kamienować. Wyobraźcie sobie. Idziemy sobie, teraz dla nas to bardziej będzie do zrozumienia. Przechodzimy przez rynek w Krakowie, idzie banda Krakowia, czy Wisła Kraków, nie wiem kto tam na rynku urzęduje, idzie 100 takich gości, osiłków z kijami, z szalikami. I nagle upatrzyli sobie ciebie albo mnie i mówią, jego bierzemy. I pędzą za mną. I otaczają mnie, 100 facetów, wystarczyło 20, 5 by wystarczyło. Otaczają nas i będą mnie kamienować. Lub po naszemu tymi pałami będą czy kopać, czy bić, czy cokolwiek robić. Myślę, że to jesteśmy sobie w stanie bardziej wyobrazić, niż tam gdzieś Żydów, którzy będą kamienować. Oni tak w tych płaszczach będą sobie kamienczyć. To nie było tak. Oni wpadli z nienawiścią i chcieli ich kamienować. I kiedy ja sobie o tym myślę, to myślę, no faktycznie, najlepszym rozwiązaniem to uciec, gdzieś się zaszyć chwilę i siedzieć, aż wszystko ucichnie, nie? A oni nie, oni przeszli do innego miasta i tam zwiastowali dobrą nowinę. Jest napisane, że nawet wtedy, kiedy już powstawały jakieś przeciwko braciom szeptania były, to oni dalej przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu. Ja nie mówię o tym, wiecie, że my w tej chwili musimy iść, narażać się przed kibicami. To jest tylko przykład, żebyśmy zrozumieli, w jakim oni byli położeniu. Ale często jest tak, że powiemy komuś Ewangelię lub powiemy cokolwiek o Jezusie, o Bogu, on powie, a wiesz co, nie ośmieszaj się, takie głupoty gadasz, daj sobie spokój, to sekta jakaś, coś. I nagle my się zamykamy. On tak bardzo mnie uraził, tak bardzo się źle poczułem. Jak on mógł, a jeszcze kolega mój to słyszał, który już tak prawie uwierzył. I my się czujemy tacy rozczarowani. Jak on mnie mógł zlekceważyć? I czujemy po ludzku taki nasza duma została urażona, nie? I to już jest dla niektórych powód do tego, żeby nie zwiastować Ewangelii. Bo ja się po prostu w sobie zamknąłem. Ja się do tego nie nadaję, jestem słaby. Myślę, gdyby Paweł tak powiedział, to on już po pierwszej przygodzie, którą miał, już powinien przestać, okej, dobra, to idę do domu, ja się nie nadaję do tego. Nieprawda to jest. Każdy z nas się nadaje do tego. I to, co ostatnio mówiłem u nas w złoże. Bóg przeprowadził nas wszystkich przez różne rzeczy. Myślę, że każdy z nas, kto siedzi, może powiedzieć, że najmłodsi, to Dawidek jeszcze niewiele by powiedział, ale że przez coś w życiu przeszedł. Ja przeszedłem przez swoje rzeczy, których teraz żałuję, z których nie jestem dumny. Kto inny przeszedł przez swoje, inny ktoś przez wielkie cierpienie. Ale chcę wam powiedzieć, że tak jak Józef, który był prowadzony do Egiptu i przechodził przez wiele trudnych rzeczy, tak samo i każdy z nas, przechodząc przez doświadczenia w życiu, które cię spotkały, które być może zmieniły twoje życie całkowicie, tak jak życie Józefa zostało zmienione, ale wiedz, że Bóg miał w tym jakiś cel. Jeżeli byłeś uzależniony od papierosów, od alkoholu, czy okolwiek innego, to wiedz, że Bóg być może ciebie postawi na drodze alkoholika, który będzie myślał, że jest bez szans już, a ty będziesz mógł powiedzieć, że Bóg mnie z tego wyrwał. Jeżeli byłeś uzależniony od pornografii, od innych rzeczy, miałeś problemy ze swoimi rodzicami, być może nawet ktoś był molestowany. Ja wiem, że to wszystko są bolesne rzeczy, ale kiedyś być może Bóg użyje także tej sprawy do tego, żeby komuś pomóc. I są takie dowody. Ja mam naprawdę wiele świadectw takich moich przyjaciół, znajomych i swoje, gdzie takie słowa, takie rzeczy, przez które żeśmy przeszli, których nie rozumieliśmy kiedyś, były bolesne i straszne dla nas, ale one sprawiły, że ktoś otworzył sobie oczy. Więc nie mów sobie i nikomu innemu, że nie nadajesz się do głoszenia Ewangelii. Dlatego, że to, twoje życie jest wyjątkowe. Nie ma drugiego takiego życia, jak ty, które przeżyłeś. I być może to twoje życie jest świadectwem dla kogoś. Zamykając usta i nie głosząc Ewangelii, tak naprawdę ograniczamy to, co Bóg dał nam. Bóg dał nam wielki potencjał. I każdy z nas go w sobie ma. Nie znam was. Nie znam tak naprawdę większości z nas tutaj. I nie wiem, co przechodziliście w życiu. Ale być może jest gdzieś człowiek w waszym otoczeniu, który potrzebuje właśnie waszego świadectwa. Właśnie tego, żebyście wy mu powiedzieli. Wiesz, ja byłem w takiej samej sytuacji. I zobacz, Bóg mnie z tego wyrwał. Ja nie jestem teraz jakimś innym, bogatym człowiekiem, że mam wszystko, mam Rolls Royce'a, ale jestem szczęśliwym człowiekiem. I mam to, czego ty nie masz i pewnie nie będziesz miał, jeżeli nie zaufasz Bogu. I to jest nadzieja. Nadzieja na życie wieczne. I wiesz co, ja się nie boję śmierci już. A ludzie mówią, jak ty się możesz nie bać śmierci? No przecież sobie to będzie później. A my mówimy, tak, bo ja jestem zbawionym człowiekiem. Tego najczęściej ludzie nie są w stanie pojąć, nie? Jak ty możesz być pewny? Nikt nie może być pewny. A my jesteśmy pewni. Dlatego, że my zaufaliśmy Bogu. My wiemy, komu zaufaliśmy. I wiemy, dokąd zmierzamy. Dlatego, bracia i siostry, zachęcam nas. Nie bójmy się otwierać naszych ust. Nie bójmy się, gdziekolwiek jesteśmy, nie poddajmy się łatwo. Szatan tego chce. On nam chce wrzucić jeden kamyk i powiedzieć, dobra, już zajmij się tym kamykiem i sobie płacz przez całe swoje życie. Podnoś się. Sprawiedliwy wiele razy upadnie, ale się podniesie. I podnośmy my się także z naszych porażek, z naszych upadków. Nie dawajmy szatanowi, żeby miał satysfakcję z tego, że zakręgluje nasze usta. Jesteś w pracy, jesteś w szkole, jesteś gdziekolwiek jesteś, szukaj okazji. Ja nie mówię, że masz być fanatykiem, który dopadnie zagnaty i słuchaj, masz mnie słuchać, tu facet w kolejce się wystraszy, ale ja tylko po mleko. Nie mówię, ale Bóg stawia ciebie i na pewno na twojej drodze stawia ludzi, którzy chcą, potrzebują usłyszeć Ewangelię. Którzy potrzebują usłyszeć tego, że jest nowa nadzieja. A wtedy owoce tego będą wspaniałe. I nagle my zobaczymy, że ja, taka cicha mieszka, taki niepokorny, już myślałem, że tak sobie umrę spokojnie. Przeze mnie ktoś doznał nowego życia. A nie ma większej radości niż zobaczyć, że grzesznik przychodzi do upamiętania za waszą sprawą. Naprawdę. A już nie mówiąc o nagrodzie, która będzie w niebie. I zachęcam nas do tego, żebyśmy nigdy nie zamykali swoich ust, żebyśmy zawsze mieli odwagę głosić Ewangelię i żeby to była Ewangelia jak miecz obosieczny. Niełatwa. Nie mówmy, chodź, przyjdź, wszystkie twoje problemy znikną, będziesz fantastycznie sobie żył. To jest nieprawda. Problemy będą i zawsze będą. Jezus powiedział, że nie jest godzin Jego ten, kto pójdzie i nie weźmie swojego krzyża razem z Nim. Nie? Także będąc chrześcijaninem, ludzie będą mieli inne problemy, ale będą mieli też kogoś, kto im pomoże. Będą mieli nową nadzieję. I zachęcam was bardzo do tego, żebyście, jak przyjdzie moment zawahania, żebyście sobie przypomnieli to słowo, że jednak nie warto. Nie warto dawać szatanowi satysfakcji, tylko trzeba stanąć i mówić. Amen.
Amen. Amen. Tutaj właśnie na tej samej stronie, co Rafał czytał, na tej samej stronie dokładnie, jakbyśmy tam lusterko i następne odbicie, tutaj czytamy, że nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi, namówili tłum, ukamionowali Pawła. To już nie tylko było zagrożenie, ale ukamionowanie. Wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Czyli to było już takie straszne ukamionowanie, że już sami uznali, że umarł. No i on wtedy, gdy go odstąpili uczniowie, wstał i wszedł do miasta. To mogło być uzdrowienie, wskrzeszenie, nie wiem. W każdym razie on nie cieszył się, że jego ciało zostało uratowane, ale nazajutrz odszedł z Barnabą do Derbe, zwiastując dobrą nowinę także temu miastu. Pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry i Koniom Antiochii, czyli dalej z powrotem w te miejsca, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. To właśnie są te inne problemy. Przez wiele ucisku nawet wejść do Królestwa Bożego. Wspaniałe słowa. Właśnie ja rozmyślałem w tym tygodniu o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel, nawet Reni mówiłem, Jan Chrzciciel przyszedł głosić słowo, a to słowo wcale nie było przyjemne. To było słowo, że ja nie słyszałem takiego słowa. No może słyszałem, tak. W momencie jakiegoś krytycznego doła takiego moralnego, że tam nawet raz dostałem 40 bez jednej od taty i od Kazika równo. Tak, czy któryś tam liczył, nie wiem, który tam mnie obkładał. Oczywiście to było delikatne obkładanie, także za nic. To było praktycznie za nic. Ja miałem wiele innych powodów, żeby dostać te 40 bez jednej, mając wtedy chyba 15 czy 16 lat. To było za nic. No w każdym razie coś się tam przelało, ta kropelka z niczego przelała to, co było ważne, prawda? I w każdym razie moje życie całe było warte, 40 bez jednej, nawet ukabinowania było to warte. No i... to takie było coś podobne do Jana Chrzciciela, prawda, że były ostre słowa i napomnienia, że człowiek to potem pamiętał. I tak właśnie czytając, zobaczmy sobie tutaj, bo o tym pisze praktycznie tylko Łukasz, tak dokładnie, o Janie Chrzcicielu, w Mateusza też jest, Marka, ale tutaj w Łukasza na stronie 1097, trzeci rozdział. Jak to ładnie pisze, może ten trzeci rozdział otwiera całą współczesność i rzeczywistość, która wtedy była. Bo to trwało tylko 3 lata, ta rzeczywistość Ewangelii, w ogóle opisanej Ewangelii, jednej, no tych 4 Ewangelii. 3 lata. No i tutaj jest w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, tetrarchą abileńskim Lizjasz, dokładnie za czasów arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. On od początku już był na pustyni, bo jako chłopiec już tam był, ale doszło go słowo. To wcześniej było Boże błogosławieństwo, które wypowiedziane było też przez Zachariasza, od anioła posłanego przez Boga. Gdy za nie mówił, bo podszedł trochę ironicznie do tego, co słyszał. Tak to się dzieje z ludźmi, którzy są w takim wieku, że już nie będą mieli dzieci. I im się wydaje, że mogą nie mieć tych dzieci. No. I tutaj tak Zachariasz miał z tą swoją żoną Elżbietą. A mimo tego Jan Chrzciciel się urodził, prawda? Bo Bóg rzeczy niemożliwe czyni bożliwymi, tak, i rzeczywistością, faktem cudów. I on tutaj przyszedł na tą ziemię i tutaj sobie czytamy ładny wiersz właśnie z Izajasza, o którym też cię tam wspomnę, tam piękny jest cały fragment Izajasza, tego 40 rozdziału Izajasza, i właśnie on jest w formie karcenia, napominania, że źli jesteście, że odstąpiliście w bałwochwalstwie. To nie było takie, o przyjdźcie, macie teraz uwolnienie, będziecie na białym koniu mieli króla, który wjedzie do Jerozolimy, który was wyprowadzi, który na jeździe, czy uzurpatora swojej władzy, czy tego, który przyjechał i w poddaństwo ich dał, że to wszystko przegra, że będą wolni. Nie było takich słów. Przyjdźcie, będzie fajnie, będzie dobrze i tak dalej, tylko było słowo napomnienia i ono było słowo dla pewnych ludzi, którzy to rozumieją i myśmy to zrozumieli przecież też, tylko w innej formie, ale to było do nas opowiedziane również, głos wojącego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, każdy padł niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone i ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Tak tutaj jest troszeczkę przez Łukasza skrócony ten ostatni 6 wiersz w porównaniu tam do Izajasza, gdzie oryginalnie mamy tekst proroctwa. I on nie wyszedł z tymi słowami wcale do... Tak się czyta, bo to my psychicznie czytamy i dla nas to już jest faktem jak dla sądu, prawda? Czytamy wszystkie akta i po kolei to jest tylko przywołanie, że takie proroctwo było. Ale on powiedział do tłumu inaczej. Na pewno by nam to się nie spodobało. I dobrze jest, że Słowo Boże jest mieczem obosiecznym, co przenika do szpiku kości, rozdziela ducha od duszy. Umie rozsądzić zamysły i zamiary. To jest ten ostry miecz, ponieważ nawracają się wszyscy ci, którzy są, musimy to w Izajasza przeczytać, zarobieni. To ładne jest słowo w ogóle. Zarobieni jak ciasto. Zarobieni i są jego, i są, jak tam dalej, i drugie słowo jest podobne. Zarobieni i zabrani wręcz, no będziemy to czytać. I tutaj przyszedł Jan i powiedział pierwsze słowa, plemię żmijowe. To ja myślę, że tutaj by się drzwi otworzyły i prawie wszyscy wyszli. Może ja też bym wyszedł. Boże, popatrz, powiedziałem pierwsze dwa słowa i nie mam żadnego, ja ci nie nadaję, ja się nie zdaję, żeby świadczyć. No, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Ludzie byli przygotowani. Ci, co byli zarobieni, będziemy to czytać zaraz, byli przygotowani na te słowa, nie były ważne, że są plemieniem żmijowym. Jak do mnie tata z Kazikiem, kto tam jeszcze uczestniczył, nie wiem, czy Janek, czy Edek, to bracia moi również, ktoś tam był, w każdym razie byliśmy jako mężczyźni sami, nie wiem, taki przypadek. To też usłyszałem ty taki i owaki, Boże, prawda? Ale ja się z tym zgadzałem, bo to była prawda. I tutaj ludzie się też z tym zgodzili, bo to była prawda, dlatego dali się ochrzcić. Bo się dali ochrzcić. I mało tego, przychodzili do nich, przychodziło do Jana Chrzciciela też inne grupy społeczne, jak celnicy, jak żołnierze i też mieli prawo się obrazić i odejść. Bo pytają, co mamy czynić? Nie pobierajcie nic więcej to, co do was ustalono. Tam na pewno te słowa były nie tylko to jedno zdanie, bo to Łukasz pisał kilkanaście albo kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach. Jako lekarz, to był lekarz i to nie był uczeń. Znaczy to był uczeń, tylko nie uczeń i ten z dwunastki. I on zbierał informacje od wszystkich, i od mamy, od rodziny Jezusa, i od wszystkich ludzi, a sam też w tym uczestniczył, bo był w gronie tych 72. I tutaj on powiedział delikatne słowa, ale tam było oskarżenie, że oni po prostu sprzeniewierzają, zabierają sobie pieniądze, że więcej każą ludziom płacić niż... No tak to z tego zdania to wynika. Tak samo i żołnierze, co zresztą po śmierci Chrystusa było pokazane, że potrafią fałszywie zeznawać i pieniądze brać, a nie poprzestawać na swoim zysku. Więc tutaj też żołnierze otrzymali takie słowo napomnienia, ale to było słowo ostre. My się czasami boimy i chcemy wygładzić słowo. Do mnie by nie trafiło wygładzone słowo, gdybym nie dowiedział się, gdyby ze mną ktoś nie rozmawiał w moim języku. Bo jak ja byłem taki, to tak trzeba to powiedzieć, nie? Jak ja jestem. I to dla mnie był język mój. Jak byłem w tych aresztach, sprawiedliwie, niesprawiedliwie, różnie ludzie sobie to myślą, ja jedno wiem, że niesprawiedliwie. Zresztą sami taki wyrok wydali, że to tak było. To tam właśnie widziałem, że najlepiej docierać do ludzi, gdy się mówi w ich języku. Ja tam miałem Biblię, pisałem sobie, świadczyłem i mówiłem w ich języku. Tej grypserki trzeba się nauczyć, tych wszystkich rzeczy, tych zwyczajów, one pozwalają to przeżyć, bo to nie jest jakieś zboczenie, to jest po prostu dialekt. I tym dialektem trzeba przemawiać. Nie? Tak samo, jak powiedział apostoł Paweł, stara się być dla Greka Grekiem, dla Rzymianina Rzymianinem, aby mieć to coś wspólnego. Dlatego nie bójmy się, gdy mamy słowo takie upomnienia. Jak ktoś się obrazi, to przynajmniej wiesz, z czego się ma nawrócić. Jakaś przyczyna jest. Tak mu to wstrząsa. A teraz tak na zakończenie z tym Izajasza, 40 rozdział. To właśnie cały rozdział jest, bo tu jest oczywiście przez tłumaczy, autorów księgi, chodzi o przygotowanie w jakiej formie, jak scenariusz dla filmu, tak samo tutaj, prawda, ktoś to przygotował i porobił, prawda, no niech teraz są te rozdziały zgodne z tymi oryginałami, ale takie tutaj od 12 wiersza niezrównana wzniosłość Boga, jest to dodane oczywiście przez tych, co przygotowali Biblię, A Proroctwo Boże jest jednym księgiem pisany bez takich tutaj przerw. No i w tym właśnie czytamy: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg, mówcie do serca Jeruzalemu, wołajcie do mnie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską. I tu jest to całe. I tam ten szósty wiersz, który został tak skrócony, piąty tutaj mówi to w całości. I objawi się chwała pańska, ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziało. I to jest dla tych, którzy mają złożyć świadectwo. To, co jest to na początku, te pierwsze pięć wierszy, to jest dla tych, którzy mają zaświadczyć, którzy mają być jak Jan Chrzciciel, wyjść i głosić i mówić. Uprzedzić ludzi o Ewangelii, która jest w Jezusie Chrystusie. Ale głos mówi zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować, tutaj prorok, to wszelkie ciało jest trawą i cały jego wdzięk jest jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań, naprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem, podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich. To jest właśnie nie bój się. Czy kamienowanie, czy inne rzeczy. Gdybyśmy mówili to, co ucho łechce, o czym przestrzega apostoł Paweł Tymoteusza, że takie czasy nastaną, że ludzie takich chcieć i szukać i lubić, ponieważ nikt nie będzie dotykał ich win i nikt nie powie, ty łotrze, ty zbóju coś zrobił, dlaczego tak zrobiłeś, dlaczego psujesz tak opinię, czy dla rodziny, czy dla ludzi, czy dla siebie, czy, no tak, to zależy od osoby, okoliczności. Ale to właśnie coś się mówi takiego, że człowiek może się bać. To powiedzieć, no, jest jakiś kompromis. Ja Reni dużo mówię na temat kompromisu, bo kompromisu ja nie lubię. Ja albo tak, albo nie. I nie ma kompromisu. I ci, co kompromis mieli, to właśnie teraz się zastanawiają, jak w sferze narkomanii się zachować, jak w sferze tym, no, żeby nie urazić, żeby nie stracić, żeby... No nie ma tego, co było w apostole Pawle, który był kamienowany, wstał, poszedł dalej zwiastować i utrzymał wiarę. Dalej ostre słowo Jana Chrzciciela. Ostre słowo Jana Chrzciciela. Znaczy nie Jana Chrzciciela, Boga przez niego. On się nie bał, bo tu powiedziane jest, nie bój się, mów do miast ludzkich, to wasz Bóg. I teraz te słowa, o których wspomniałem, że za zarobieni są. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi, 10 wiersz 40 rozdziału Izajasza. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy. Jego ramion włada. To nie Jan Chrzciciel, nie ja i nie Paweł. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi. Czy powiesz im plemię żmijowe, czy, jak to powiedział Jezus o Herodzie, tam lis, ruty lis, czy jakoś tam...
Powiedzcie temu lisowi.
Temu lisowi, czy inne rzeczy. To nie ma tutaj co się obrażać, bo jego charakter został w ten sposób też określony, we właściwy sposób. Ale ci, co są zarobieni, nawet gdyby byli lisami, to się mogą nawrócić. Tak samo jak do mnie było powiedziane. Już nie pamiętam, co było powiedziane, nie chcę zgadywać. W razie takie słowa brudu tego świata. I one do mnie przemówiły, bo potwierdzały to. A może jak miałem inne wyobrażenie, przynajmniej ktoś to w właściwy sposób określił. Więc gdy jest ktoś zarobiony, jest z nim. A ci, których wypracował, to mi słowo brakowało, wypracował, czyli nie wiem, Duch Święty, no różne okoliczności, ktoś, kto chciał słyszeć ten głos, jak mówił brat Rafał, chciał słyszeć, a nie słyszał, a potem zaczęło to się wypełniać, co się wydarzać. Bóg to wszystko wypracowywał w swój sposób, ale ich określa. Tych, których wypracował, są przed nimi. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotle będzie prowadził ostrożnie. I teraz, co autor przerwał, ten autor tej Biblii jako książki, bo nie powinien, dla mnie nie powinno być przerw tutaj w Bożym Słowie. W każdym razie jest taki ten tytuł i dalej, on może czasami też i pomaga komuś, kto teraz pierwszy czytasz. Ale dalej od 12 wiersza dopiero czytamy, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jaki jest grzech świata, czemu tak to jest, czemu Bóg to posłał, czemu to powiedział. I tak to wygląda. I 40 bez jednej, jak trzeba dać. Po prostu, nie? I dostałem. I moje życie się we właściwym czasie odmieniło. I teraz o tym mówię, jako o takim wydarzeniu, że znalazłem osiołka, którego przyprowadziłem Jezusowi Chrystusowi, on na niego usiadł i potem wjechał trwalnie do Jerozolimy. Coś musiałem przeżyć, coś musiałem być, żeby potem gdzieś tam się znaleźć i gdzieś coś zrobić, coś, co się wydawało zwykłe, świeckie, okazało się, że zostałem nawrócony w samotności wraz z innymi grzesznikami, przebywając, Bóg mnie wziął i wyłowił tą rybkę z tego morza. No i to jest właśnie to słowo, że Bóg właśnie tak przemawia. I to Boże Słowo tego 40 rozdziału kończy się w 31 wierszu. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustawają, czy nie ustają, jak tą pieśń, którą zdamy. Wspaniałą pieśń.